Arcykapłan był tak zirytowany spokojnym szyderstwem Ramzesa, że umilkł i zaciął usta. Wyręczył go Mentezufis, zapytawszy nagle: co byś, wasza dostojność, rzekł, gdybyśmy zawarli z Asyrią traktat oddający jej północną Azję razem z Fenicją? Mówiąc tak, utkwił oczy w twarz następcy. Ale książę odparł całkiem spokojnie. Powiedziałbym, że tylko zdrajcy mogliby namawiać faraona do podobnego traktatu. Obaj kapłani poruszyli się. Mefres podniósł ręce do góry, Mentezufis zacisnął pięści. A gdyby wymagało tego bezpieczeństwo państwa? Nalegał Mentezufis. No czego wy chcecie ode mnie? Wybuchnął książę. Wtrącacie się do moich długów i kobiet, otaczacie mnie szpiegami, ośmielacie się robić mi wymówki, a teraz jeszcze zadajecie mi jakieś podstępne pytanie. Otóż mówię wam, ja, choćbyście mieli mnie otruć, nie podpisałbym takiego traktatu. Na szczęście nie zależy to ode mnie, tylko od jego świątobliwości, którego wolę wszyscy musimy spełniać. Więc cóż byś zrobił, wasza dostojność, będąc faraonem? To, czego wymagałaby cześć i interes państwa. O tym nie wątpię, rzekł Mentezufis. Ale co, wasza dostojność, uważasz za interes państwa? Gdzie mamy szukać wskazówek? A od czegóż jest najwyższa rada? Zawołał książę. Tym razem z udanym gniewem. Powiadacie, że składa się z samych mędrców, więc niechby oni wzięli na swoją odpowiedzialność traktat, który ja uważam za hańbę i zgubę Egiptu. Skądże wiesz, wasza dostojność, odparł Mentezufis, że właśnie tak nie postąpił wasz boski rodzic. Więc po co wy mnie o to pytacie? Co to za śledztwo? Kto wam daje prawo zaglądać w głąb mego serca? Ramzes udawał tak mocno oburzonego, że aż uspokoili się obaj kapłani. Mówisz, książę, odezwał się Mefres, jak przystało na dobrego Egipcjanina. Przecie i nas bolałby podobny traktat, ale bezpieczeństwo państwa niekiedy wymaga chwilowego poddania się okolicznościom. Ale co was zmusza do tego? Wołał książę. Czy przegraliśmy wielką bitwę? Czy już nie mamy wojsk? Wioślarzami okrętu, na którym Egipt płynie przez rzekę wieczności, są bogowie, odparł uroczystym tonem arcykapłan, a sternikiem najwyższy pan wszelkiego stworzenia. Nieraz zatrzymują oni albo i skręcają statek, ażeby ominąć niebezpieczne wiry, których my nawet nie dostrzegamy. W takich wypadkach z naszej strony potrzebną jest tylko cierpliwość i posłuszeństwo, za które wcześniej lub później spotyka nas hojna nagroda, przewyższająca wszystko, co może wymyślić śmiertelny człowiek. Po tej uwadze kapłani pożegnali księcia, pełni otuchy, że choć gniewa się na traktat, lecz go nie złamie i zapewni Egiptowi czas potrzebnego mu spokoju. Po ich odejściu Ramzes wezwał do siebie Tutmozisa. A gdy znalazł się sam na sam z ulubieńcem, długo hamowany gniew i żal wybuchnął. Książę rzucił się na kanapę, wił się jak wąż, uderzał pięściami w głowę i płakał. Wylękniony Tutmozis czekał, aż księcia ominie atak wściekłości. Następnie podał mu wody z winem, okadził go kojącymi wonnościami, wreszcie usiadł przy nim i zapytał o przyczynę niemęskiej rozpaczy. — Siedź tu! — rzekł następca, nie podnosząc się. — Czy wiesz, Dzisiaj jestem już pewny tego, że nasi kapłani zawarli z Asyrią jakiś haniebny traktat. Bez wojny, nawet bez żadnych żądań z tamtej strony. Czy domyślasz się, ile tracimy? Mówił mi Dagon, że Asyria chce zagarnąć Fenicję. Lecz Fenicjanie już mniej są zatrwożeni, gdyż król Assar ma wojnę na północno-wschodnich granicach. Siedzą tam ludy bardzo waleczne i mnogie, więc nie wiadomo, jak skończy się wyprawa. W każdym razie Fenicjanie będą mieli parę lat spokoju, co im wystarczy do przygotowania obrony i znalezienia sprzymierzeńców.